Czyli pierwsza królewska, pierwszy rozdział, pierwsze cztery wersety. Gdy król Dawid się zestarzał i posunął się w latach, choć go okrywano derkami, nie mógł się rozgrzać. Rzekli do niego jego słudzy: należałoby poszukać dla naszego pana, króla, młodej dziewczyny, która by była przy królu i pielęgnowała go i sypiając z nim ogrzewała naszego pana króla. I szukano pięknej dziewczyny po całym obszarze Izraela, a gdy znaleziono Abiszak, Szunamitkę, przyprowadzono ją do króla. Była to bardzo piękna dziewczyna, pielęgnowała i obsługiwała króla, lecz król jej nie znał. Król z nią nie obcował. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje Słowo. Dziękujemy, że Twoje Słowo jest tą siłą, tą mocą, którą w rozpaczliwy i konieczny sposób potrzebujemy, aby wytrwać podczas naszej ziemskiej pielgrzymki. Prosimy o Boże, zechciej wyposażyć nas w mądrość. Prosimy o Boże, abyśmy z tego pierwszego rozdziału, tak jak widzimy, że ludzie, którzy są Twoi, upadają, abyśmy również posiedli serce, które było w królu Dawidzie, serce miękkie, serce, które było zawsze gotowe, by się nawrócić i zwrócić do Ciebie. Prosimy o to samo serce dla nas. Amen. Słuchajcie, dzisiejszy urywek będzie o impotencji i będzie do ojców skierowany. Czyli temat jest dość drażliwy. Nie? Dla mężczyzn jest to bardzo drażliwy temat, temat impotencji. I jak mówię, szczególnie w pewnym momencie będzie szczególnie skierowane do ojców. Ale może na sam początek, słuchajcie, pierwsza królewska. W jakiś sposób bardzo dobry pasuje do tego okresu, który się rozpoczął. Rozpoczął się okres Wielkiego Postu. W naszym kościele usiłujemy w jakiś sposób zaznaczyć nasze przywiązanie do wagi historii, dlatego że historia jest kluczowa. Chrystus umarł, narodził się, umarł w historii, zbawił nas w historii. Także ten czas kalendarzowy, który podkreślamy, jest bardzo ważny. Słuchajcie, post kojarzy nam się przede wszystkim z umartwianiem ciała. Jakiś pokutny strój, jakieś odmawianie sobie przyjemności. To jest pierwsza rzecz, która przychodzi na myśl. No, w naszym kontekście nie jedzenie mięsa, które nie wiadomo skąd się wzięło, ale nie jedzenie mięsa też kojarzy się z postem. Ale pytanie jest takie, o co chodzi w poście przede wszystkim? Co jest taką kluczową rzeczą, jeśli chodzi o post? O co chodzi w poście przede wszystkim? No i wiadomo, że w poście przede wszystkim chodzi o nawrócenie. Przede wszystkim chodzi o nawrócenie. Czyli jakiś pokutny strój, odmawianie sobie pokarmu, przyjemności, które jest bez nawrócenia, to jest nie tylko, że obłuda, ale to jest obłuda, jeśli można takiego wyrażenia użyć, obłuda w czystej postaci. To już jest najwyższych lotów faryzeizm, czyli o którym mówi nasz Pan, że ktoś, kto wygląda na jakiegoś skruszonego grzesznika zewnętrznie, podczas gdy w żaden sposób nie ma to odniesienia, jeśli chodzi o jego nawrócenie. Tak więc dzisiaj zaczynamy omawianie Ksiąg Królewskich. Nie każdej niedzieli, kiedy będę miał kazanie, będzie Księga Królewska, ale zaczynamy dzisiaj. Słuchajcie, co do dnia minęło 10 lat od momentu, kiedy zakończyłem Księgę II Samuelową. Pierwsza i druga Samuelowa, pierwsza i druga Królewska, te księgi przed reformacją były nazywane inaczej, to była pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Czyli pierwsza Królewska była trzecią Królewską do reformacji. I później protestanci zmienili to nazewnictwo i również Kościół katolicki przejął właśnie od Kościoła protestanckiego nazewnictwo, czyli jest pierwsza i druga Samuelowa i teraz pierwsza i druga Królewska. Także słuchajcie, minęło 10 lat, kiedy zakończyliśmy drugą Samuelową. Także na pewno wszystko doskonale pamiętacie, skazań. Czasami niektóre kazania się pamięta, ale no, ja się nie łudzę, że ja sam nawet pamiętam, co mówiłem wtedy. Ale księga pierwsza i druga Królewska, głównym tematem jest właśnie nawrócenie, czyli odwrócenie się od grzechu i zwrócenie się do Boga. Odwrócenie od grzechu, zwrócenie do Boga. Słuchajcie, jeżeli głównym tematem jest nawrócenie, to co, o czym te księgi, pierwsza i druga Królewska, o czym one będą traktowały? Jeżeli główny temat jest nawrócenie, to oczywiście tym tematem konkretnie, to się będzie przekładało konkretnie na relację pełną dynamiki między królem a prorokiem. Między prorokiem a królem. Czy król usłucha proroka, czy się jemu sprzeciwi? I teraz w zależności od tego, jaka będzie reakcja króla, już ta pierwsza ta więź i ta relacja, już pierwszą zobaczymy w pierwszym rozdziale, w zależności od tego będzie albo błogosławieństwo, albo przekleństwo. Słuchajcie, w przygotowaniu do kazań z tych ksiąg królewskich, których w naszym kościele nie za bardzo, że tak powiem, chciałem mówić z tych ksiąg, ponieważ jest to duże wyzwanie. Dlatego, że są urywki, które naprawdę są bardzo, bardzo trudne, które nadchodzą. Ale kilka razy, jak nie kilkanaście razy przeczytałem pod rząd pierwszą i drugą Królewską, również drugą Kronik. I słuchajcie, muszę przyznać osobiście, że te księgi, pierwsza i druga Królewska, nawróciły mnie w jakiś taki realny sposób, w kilku dziedzinach. I słuchajcie, to jest moja nadzieja, że również te księgi nawrócą was, że w jakiś sposób uzmysłowią wam, że ten czas jest krótki i uzmysłowią wam, że naprawdę nie ma co się wygłupiać i nie zauważać grzechu. Słuchajcie, wiecie, jak to jest z naszym nawróceniem. Częstokroć nawracamy się z jakichś tam pomniejszych rzeczy, pomniejszych grzechów, czyli jak to w polskich filmach mówią, wyrwać chwasta, wyrywamy te takie malutkie chwasty z ogrodu naszego życia i nimi i tak jesteśmy samozadowoleni z siebie, że o, udało nam się wyrwać tego i tamtego chwasta, ten i ten, tamten grzech udało nam się pokonać. Ale słuchajcie, nie oglądamy się za ramię, ale wiemy dobrze, że on z tyłu, tam w ogrodzie, my tu jesteśmy zajęci tymi malutkimi chwastami, ale my wiemy doskonale, że on tam rośnie, że on tam jest, ale my udajemy, że go nie widzimy. A co tam rośnie? No tam rośnie taki potężny baobab, taki herszt naszych grzechów. Tak rośnie i mówi, tylko mnie nie tykaj. Tym drobiazgiem pewnie możesz się zająć, no nie? Bo to nawet mi pomoże, nawet ja będę mógł rosnąć lepiej sobie, ale mnie nie tykaj. Dzieci wiecie pewnie doskonale, o czym mówię, ale wiecie co, każdy z nas ma takiego baobaba, każdy z nas ma coś takiego, co próbuje nie zauważyć, ale wie doskonale, że on tam jest. Ten herszt, który jest takim kluczowym jak gdyby grzechem, który sobie tam rośnie. Księgi Królewskie właśnie o tym są. Właśnie o tym traktują. Traktują o tym herszcie. Słuchajcie, nam się będzie chciało krzyczeć, jakże możecie być tacy nierozumni? Królu, dlaczego po prostu nie zrobisz tej jednej rzeczy i się nie nawrócisz z tej jednej rzeczy? Dlaczego jesteś taki nierozumny? Dlaczego nie usuniesz tego grzechu ze swojego życia? Podczas gdy, jeżeli rzeczywiście odbierzemy to tak, jak należy, przesłanie królewskie, on tam jest. Dlaczego my nie usuniemy tego baobaba, który tak dobrze się ma w naszym życiu? Słuchajcie, Księgi Królewskie są o Bożej wierności, ale Bożej łaskawości. To są księgi niesłychane, o niesłychanej łaskawości Bożej. Bóg, niektórzy chcieliby Boga Starego Testamentu, a zwłaszcza Boga Królewskich przedstawić jako jakiś gnostycki, srogi Bóg marcjonizmu, ale to nic z tych rzeczy. To jest Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, pełen łaski, niewyobrażalnej łaski. Słuchajcie, to my częstokroć jesteśmy właśnie srodzy i niecierpliwi. Dlaczego? Dlatego, że my chcemy być bezkompromisowi, podczas gdy Bóg, nasz Bóg jest łaskawy. Słuchajcie, w tych księgach znajdziemy bardzo dziwne wyrażenia. Bardzo dziwne wyrażenia. Jak na przykład coś takiego, co my w życiu byśmy nie, jakoś to nie pasuje dla naszego Boga. Że ktoś, jakiś król, był sercem oddany Panu, ale nie pousuwał świątynek na wzgórzach. Jakże, co to jest? Przecież to w ogóle nijak nie pasuje nam do naszego ani obrazu Boga, ani w ogóle naszego obrazu sprawiedliwości. No, jak to jest? Ale słuchajcie, dokładnie tacy jesteśmy my, że mamy oddanie ku Bogu, ale są rzeczy, których co do których nie za bardzo chce nam się umierać. Są rzeczy, o których doskonale wiemy, chociaż ich czasami nie nazywamy, doskonale wiemy, że powinniśmy się nimi zająć, ale jakoś wolimy o nich nie myśleć. Słuchajcie, oczywiście jest taka opcja, że możemy tego baobaba zostawić, ale czy aby na pewno chcemy? Ale czy aby na pewno tak ma wyglądać nasze oddanie i tak ma wyglądać nasza miłość ku Bogu? Słuchajcie, w zasadzie na końcu II Królewskiej będziemy chcieli powiedzieć: Boże, dlaczego tak długo zwlekałeś? Dlaczego zwlekałeś 400 lat, żeby wreszcie zaprowadzić sąd nad takimi ludźmi, którzy w ogóle Ciebie nie słuchali? W ogóle wydaje się, że nie byli Tobie oddani. Słuchajcie, poprzednia księga Samuelowa kończy się słowami Dawida w 24 rozdziale. W 14 wersecie Dawid odpowiedział Gadowi: jestem w wielkiej rozterce, ale proszę, byśmy raczej wpadli w rękę Pana, gdyż wielkie jest Jego miłosierdzie, lecz w rękę człowieka wpaść nie chcę. Widzicie, ten, który był według serca Bożego, czyli znał serce Boże, wiedział doskonale, jaki jest Bóg, że Bóg jest miłosierny, Bóg jest łaskawy, podczas gdy właśnie to ludzie są srodzy, to ludziom brakuje wybaczenia. Co więcej znajdziemy księgach królewskich? Bóg jest Bogiem wiernym. To, co obiecał Dawidowi, tego na pewno dokona. Zwróćcie uwagę, w 23 rozdziale II Samuelowej znajdujemy takie słowa. To są ostatnie słowa Dawida, wypowiedź Dawida, syna Isajego, wypowiedź męża wysoko wyniesionego, pomazańca Jakubowego i miłego piewcy izraelskiego. Ja to Dawid mówi teraz. Duch Pana przemawia przeze mnie, a słowo Jego jest na języku moim. Rzekł Bóg Izraela, przemówiła do mnie opoka, skała Izraela. Kto sprawiedliwie panuje nad ludźmi? Kto panuje w bojaźni Bożej? Jest jak brzask poranku, gdy słońce poranne wschodzi na bezchmurnym niebie. Jak deszcz, który sprawia, że ruń wychodzi z ziemi. Czy nie tak jest z domem moim u Boga? I słuchajcie, to będzie wątek, który będzie kontynuowany w Królewskich. Wszak przymierze wieczne zawarł ze mną. Zobaczcie, co Dawid mówi. Pod każdym względem ułożone i zabezpieczone. Czyżby nie miał rozwinąć wszystkiego, co dotyczy zbawienia mojego i co jest życzeniem moim? I dokładnie to będzie się działo. Słuchajcie, w Samuelowych pytanie było, kto zbuduje świątynię? Pytanie było postawione, kto jest tym potomkiem mesjańskim? Podczas gdy w Królewskich będzie Boża opatrzność, która będzie chroniła linię mesjańską. Tak więc Księgi Królewskie, słuchajcie, linia Mesjasza w pewnym momencie dojdzie do jednego człowieka. Jest jedno malutkie dziecko, które Boża opatrzność ocali przed mordem. Księgi Królewskie to tak naprawdę księgi o sądach, o Bożych, które spadną na jego lud, zwłaszcza na samym końcu. Ale słuchajcie, na samym końcu znajdujemy Jehojachina, który zostaje uwolniony z więzienia w Babilonie. Czyli jest nadzieja. Jest nadzieja. Nie wszystko jest stracone. Słuchajcie, nowym tematem, który pojawi się, jeszcze tylko to wspomnę i zaraz udamy się do tekstu. Nowym tematem, który pojawi się w Księgach Królewskich, to jest temat, to jest ten refren, który będzie non-stop się pojawiał. Wypełniając Słowo Boże. Wypełniając, coś się wydarzyło, wypełniając Słowo Boże. Nie bez przyczyny Królewskie zostały nazwane Ewangelią Starego Testamentu, dlatego że identycznie brzmią pod tym względem, jak Ewangelia Mateusza, zgodnie ze Słowem Bożym, zgodnie ze Słowem proroków, wypełniając Słowo Boże, które czasami wypełnia się po 100 latach, jak usunięcie potomków Heliego od służby, czasami wypełni się po 500 latach, jak wyrok wypowiedziane o Jerychu. Tak więc księgi kapłańskie będą wskazywały na wagę Bożego Słowa. Ale przejdźmy do tekstu. Zobaczcie w pierwszym wersecie, gdy bardziej szczegółowo zajmiemy się pierwszymi 10 wersetami, a później mam nadzieję niektórzy zdołali przeczytać cały rozdział. Słuchajcie, gdy król Dawid się zestarzał i posunął się w latach, choć go okrywano derkami, nie mógł się rozgrzać. Rzekli do niego jego słudzy, należałoby poszukać dla naszego pana króla młodej dziewczyny, która by była przy królu i pielęgnowała go i sypiając z nim ogrzewała naszego pana króla. Było mu zimno, królowi. Słuchajcie, król był bardzo stary. To będzie podkreślone kilka razy. Według wyliczeń naukowców biblijnych Dawid mógł mieć wtedy jedynie około 70 lat. Ale jednak żył życiem pełnym, można powiedzieć. No i dlatego z tego powodu w wieku 70 lat był już bardzo stary. Był w rzeczy samej 70 lat, nie jest aż tak podeszłym wiekiem. Dawid jest stary, za stary, żeby rządzić. Było mu zimno. Pamiętajcie, jak ja się zestarzeję, to co macie robić. Może nie do końca, tak? No nie, ale artyści, w cudzysłowie, artyści wymyślili piękną kobietę, Abiszak. No i pytanie, dlaczego? No i może pierwsza przyczyna, że wymyślili piękną kobietę, Abiszak, aby ta ogrzewała króla. Pierwsza przyczyna pewnie dlatego, że kochali swojego pana. Kochali Dawida. Co więcej, pewnie wiedzieli, że Dawidowi się to spodoba. Dlatego, że no, słuchajcie, tak wyglądało życie Dawida, żeby nie użyć zbyt dosłownych wyrażeń, ale Dawid lubił kobiety i piękne kobiety. Wbrew słowu Pana, które powiedział, dlatego, że nasz Pan powiedział wyraźnie, tej jednej rzeczy, jednej z trzech nie będziesz robił, nie będziesz mnożył sobie żon. Tak więc kochali Dawida, pewnie wiedzieli, że podobają mu się piękne, że to mu się spodoba, ten pomysł. Ale następnie mamy zaznaczone, że król z nią nie obcował i oczywiście wiecie, jak dosłownie to jest powiedziane. Król jej nie znał, można powiedzieć czysto po polsku. Król jej nie wiedział, ale okazuje się, że ta seksualna impotencja, teraz już zaczyna się ten temat, seksualna impotencja króla występuje tutaj ze wskazaniem. Wskazaniem na inne rzeczy, które król nie wiedział. Kilka innych rzeczy działo się w królestwie, które mu się wymykały, których król nie wiedział. Tak więc słuchajcie, po hebrajsku to jest też nie znał jej, nie wiedział jej. Oczywiście oznacza to współżycie seksualne, ale niemniej jest tutaj drugie znaczenie jak najbardziej. Słuchajcie, sytuacje lubią się powtarzać. Zobaczcie, podobnie jak u Samuela widzimy i tutaj znane nam towarzystwo, które pierwszy raz się pojawia od Samuelowej, pierwszy raz tutaj. Widzimy Dawida w łóżku z kobietą, a następnie widzimy proroka Natana i Batrzebę. Za chwilę zobaczymy. Kiedy Dawid jest w łóżku, i to jest podkreślone, pojawiają się problemy. Zaczynają pojawiać się problemy. Dlaczego? Z jakiej przyczyny? No chociażby z tej przyczyny, że powinien był być gdzieś indziej. Pamiętacie, że w Samuelowej księdze powinien był walczyć w wojnie ze swoimi żołnierzami. Tak więc i tutaj zaczną się problemy. Kolejne podobieństwo z księgami Samuelowymi, które tutaj widzimy, to jedna i druga, czyli księgi Samuelowe i księgi królewskie, jedna i druga zaczyna się od starego ojca i złych synów. Heli, stary ojciec i dwóch synów złych. Tutaj widzimy, zwróćcie uwagę, podobnie, widzimy starego Dawida i również dwóch złych synów, dlatego że drugi jest też przypomniany. Zobaczcie, piąty werset. Wtedy Adoniasz, syn Haggity, chełpił się i mawiał, ja zostanę królem i sprawił sobie wozy i konie i dobrał sobie świtę z 50 mężów. Jego ojciec nigdy go nie karcił, mówiąc, dlaczego tak postępujesz? Również i on był, i teraz słuchajcie, to już momentalnie wiecie, o kogo chodzi. Niepotrzebny wam jest kolejny werset. Również i on, Adoniasz, był bardzo urodziwy, a według czasu urodzenia szedł zaraz po Absalomie. Był on w zmowie z Joabem, synem Serui, i z Ebiatarem, kapłanem, którzy popierali Adoniasza. Ciekawe jest, dlaczego Ebiatar, który wspierał Dawida, nagle zmienił front, ale jak wiemy, jak wkrótce zobaczymy, zmienił front dlatego, aby sąd Boży nad domem Heliego się wypełnił na nim. Natomiast kapłan Sadok i Benaja, syn Jehojady i prorok Natan i Szymei i Rej oraz rycerstwo Dawidowe nie byli za Adoniaszem. Gdy raz Adoniasz składał ofiarę z wielu owiec i bydła i tucznych cieląt przy śliskim kamieniu, który jest obok źródła foluszników, zaprosił wszystkich swoich braci, synów królewskich i wszystkich pochodzących z Judy, dworzan królewskich, lecz nie zaprosił proroka Natana i Benai i rycerstwa i Salomona, swojego brata. Czyli mamy dwór podzielony. Tak więc widzimy, jak powiedziałem, stary ojciec, źli synowie. Tutaj widzimy starego Dawida, impotentnego, i złych synów, którzy sobie dobrali 50 towarzyszy, konie, czyli BMW, spidowanie po Legnickiej i tego typu sytuacje, zaznaczanie swojej obecności, że coś się dzieje. Ale słuchajcie, synowie źli, ale mamy ten jeden werset, który jest dość otrzeźwiający. 6 werset. Jego ojciec nigdy go nie karcił, mówiąc, dlaczego tak postępujesz. Czyli Adoniasz jest tutaj wskazany na to, co między innymi było przyczyną, że Adoniasz był, jaki był. Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie z pierwszej Samuelowej ten urywek, ale otwórzcie. 1 Samuelowa 3:13. 3:13. 1 Samuelowa 299 strona. 3:13. Donieś mu, i teraz to mówi mądrość Boża. To jest Boża ocena, nie nasza. Donieś mu, że ja osądzę jego dom na wieki za grzech, o którym wiedział, że jego synowie znieważali Boga, a on ich nie strofował. I to jest wypowiedź do Heliego, tego pierwszego starca ze złymi synami. A on ich nie strofował. Ale moglibyśmy powiedzieć, chwila, Boże, czy aby nie popełniłeś pomyłki? Czy aby nie popełniłeś błędu tutaj? Zobaczcie 24 werset drugiego rozdziału. Drugi rozdział, 24 werset. Ale zobaczmy jeszcze 22. Zwróćcie uwagę, że jest identyczna sytuacja się dzieje. 22 werset. Błagam was, noście Biblię. 22 werset. A gdy Heli zestarzał się bardzo, to samo. No nie, zwróćcie uwagę, to samo. Zestarzał się bardzo, tak jak Dawid. A gdy Heli zestarzał się bardzo i dowiedział się o wszystkim, co jego synowie czynili całemu Izraelowi, o tym, że obcowali z niewiastami, które służyły u wejścia do namiotu zgromadzenia, mawiał do nich: czemu dopuszczacie się takich rzeczy, o których słyszę, jako o waszych złych uczynkach od całego ludu? Nie tak, moi synowie, gdyż niedobra to wieść, którą słyszę i którą lud Pana rozpowszechnia. Coś mniej więcej w ten sposób wyglądało napomnienie Heliego. Nie napominał? Napominał. Dlaczego mądrość Boża wciąż zarzuca mu i za chwilę spadnie na jego głowę dosłownie, w sensie nawet dosłownym, spadnie sąd Boży, dlatego że ich nie strofował. Dlaczego? No dlatego, że mamy ponownie ten sam temat, który się pojawi w pierwszej królewskiej. Strofował ich, ale strofował ich w sposób impotentny. Słuchajcie, żyjemy w czasach bezstresowego wychowania. Dużo się teraz o tym mówi. W tych urywkach, jak już wspomniałem na początku, jest mowa o ojcach, jest mowa o ich impotentności, niefrasobliwości, lenistwie, można nazwać nieobecności, czy o ojcach, którym brakuje odwagi. I słuchajcie, czy to jest coś, co tylko się tyczy ojców? No nie tylko, jak najbardziej się również tyczy pastorów, którzy muszą mieć odwagę, aby napominać, muszą mieć odwagę, aby zwracać uwagę, dlatego że pastor, który przestanie konfrontować, w zasadzie zatraci już swoje powołanie. Oczywiście są pastorzy, którzy marudzą, są pastorzy, którzy nie konfrontują. Są pastorzy, którzy po prostu chcą, żeby ich wszyscy lubili i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie tak ma być. Ojcowie powinni stać na straży, powinni być reagujący i powinni zajmować się sytuacjami, które się pojawiają. Powinni być przemawiający do problemu, powinni być ojcami, którzy zauważają. Słuchajcie, amerykańscy naukowcy udowodnili, no nie jak już amerykańscy, tam słowo Boże, ale jak już amerykańscy naukowcy udowodnili, to jest rzecz dopiero pewna. Jak już oni potwierdzą, to za tym teraz możemy się udać. No ale jakieś badanie było przeprowadzone. Co jest taką cechą numer jeden dla biznesmenów, cechą biznesmenów, którzy osiągnęli sukces. Taka cecha numer jeden. Niektórzy by powiedzieli, o, odwaga, o, pracowitość, o, jakaś wynalazczość, czy coś takiego. No okazuje się, że nic z tych rzeczy, tą cechą numer jeden, to jest to, że ci ludzie, ci biznesmeni są conscientious. Teraz mamy tutaj tłumaczki, które przetłumaczą nam. Co to oznacza? Rozważny to oznacza spostrzegawczy, conscientious. Nie mylić z sumieniem, conscious. Nie mylić ze świadomością, consciousness. Conscientious, czyli spostrzegawczy, ale w szczególny sposób. Spostrzegawczy, by zadbać, by zareagować. To są ludzie, którzy wychwytują te rzeczy, widzą, co potrzebne, gdzie potrzebna jest reakcja i reagują. I teraz dokładnie, jeśli chodzi o to, czego zabrakło tym dwóm osobom w pierwszej Samuelowej i w pierwszej Królewskiej, właśnie zabrakło reakcji, zabrakło spostrzegawczości. Słuchajcie, mówiłem, że impotencja Dawida jest ze wskazaniem na inne rzeczy. Impotentni ojcowie są przekleństwem naszych czasów. Uciekający ojcowie. Słuchajcie, jakiś czas temu jechałem w pociągu, wagon z przedziałami. I po korytarzu biegało dziecko, ja wiem, 7 lat, 6 lat może. Biegało, wrzeszczało i jeszcze waliło w szybę poszczególnych przedziałów. No i słuchajcie, już myślałem, że no dobra, zmęczony jestem, ale to jeszcze było pół biedy. Ale najgorsze było reakcja rodziców, którzy mówili, ale Januszku, przestań, no nie rób tego, nie rób, bo przeszkadzasz, nie rób tego, Januszku, przestań, ale tak nie można, przeszkadzasz innym, nie rób tego, nie rób tego. No oczywiście domyślacie się, jak bardzo Januszek brał sobie to do serca. No, jedyny efekt chyba był taki, że mi ciśnienie podnosiło się do góry. Dlatego, że było napomnienie, no jak najbardziej było. Tylko, że jakie to było napomnienie? No, napomnienie kompletnie impotentne. Słuchajcie, żyjemy w czasach, kiedy modne jest tłumaczenie dzieciom rzecz. Że tłumaczy się wszystko dzieciom. I to jest znak również naszych czasów. I słuchajcie, ja nie jestem przeciwny tłumaczeniom, dlatego że to jest bardzo dobra rzecz. Bóg nam tłumaczy rzeczy. Ale czasami nam się wydaje, że wręcz nie mamy prawa do dyscypliny, o ile żeśmy najpierw nie wytłumaczyli i o ile dziecko nie zrozumiało. Słuchajcie, nie wiem, ale mi nie wydaje się, że to jest biblijny model. Pytanie za 100 tysięcy dolarów jest takie. Czy Bóg wszystko nam tłumaczy? czy ja muszę zrozumieć, co on robi w moim życiu, żebym był mu posłuszny? Czy to taki schemat musi być ustanowiony w moim życiu? Nie będę posłuszny, o ile nie zrozumiem. Nie zrozumiem, o co ci chodzi. Czy to jest dobry model? No chyba niekoniecznie. Niekoniecznie biblijny. Czy Bóg nie objawia siebie? Czy Bóg nie tłumaczy nam? Ależ jak najbardziej. Jak najbardziej. Ale jest moment, w którym Bóg mówi: zaufaj mi, bądź mi posłuszny, nawet jeżeli nie rozumiesz tego, co się dzieje. Słuchajcie, pamiętamy Księgę Hioba. Pamiętamy Księgę Hioba, gdzie no, za wiele tłumaczenia, że tak powiem, miejsce nie miało miejsca, podczas gdy wiemy doskonale, co miało miejsce. Tak więc słuchajcie, są te baobaby grzechu. Ojcowie, zwróćcie uwagę. Ja muszę zwrócić uwagę, czy unikam, czy uciekam, czy boję się konfrontacji, napominania, czy w miłości jednak koryguję rzeczy. Słuchajcie, jest baobab w grzechu, są biegające matki, które próbują wszystko pochwytać i są ojcowie, którzy są nieświadomi niczego. Co? Co? O co ci chodzi? Co? No to trzeba było... Czemu nie mówisz, że potrzebujesz pomocy? No, bez wyobraźni, bez korekty, bez wytyczania granic. Słuchajcie, coś takiego działo się w życiu Dawida. Ale zobaczcie, pomimo tego grzechu, pomimo naszych upadków, Bóg prowadzi nas do radości i prowadzi nas do radości wielkiej. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że śpiewaliśmy w psalmie 77 o drżącej ziemi. Słuchajcie, czasami zdarza mi się, pewnie rzadko, ale czasami zdarza mi się, że krytykuję Brytyjkę, akurat tutaj Brytyjka bije na łeb i szyję wszystkie inne tłumaczenia, akurat w tym momencie. Ale słuchajcie, Bóg prowadzi nas, pomimo naszych upadków, prowadzi nas do radości i to radości wielkiej. Słuchajcie, jakiego Dawida nagle widzimy? Co się dzieje? Jest podzielony dwór. Adoniasz chce być królem, co samo w sobie jest zastanawiające. Idziesz zaraz po Absalomie. Niczego się nie nauczyłeś, niczego nie chociażby z tego kierunku żadne pouczenie do ciebie nie przyszło, że dokładnie imitujesz swojego złego brata, dokładnie idziesz w jego ślady. I co się dzieje? Natan, prorok, pod natchnieniem reaguje. I najpierw wchodzi Batrzeba do króla, opowiada królowi o tym, co się dzieje. Następnie wchodzi Natan, Batrzeba wychodzi, później Natan wychodzi, wchodzi Batrzeba i później król woła w 32 wersecie. Potem król Dawid rzekł: przywołajcie mi Sadoka kapłana i Natana proroka i Benaję synę Jehojady. A gdy przybyli przed oblicze króla, rzekł król do nich: weźcie z sobą sługi waszego pana, następnie wsadźcie Salomona, mojego syna, na moją mulicę. To jest ciekawe. Pamiętacie, nie wolno królowi było mieć, mnożyć, to kolejna rzecz, koni. No tutaj, zobaczcie, to jest łaskawość naszego pana. No my nie jesteśmy tacy. No tu jest podejście, że tak powiem, bliżej do grzechu. No koń to nie jest. Panie, koń to nie jest. Tylko, że wiemy, że nasz Pan Jezus Chrystus, czy on jechał na mulicy? No nie. Jechał na ośle. A dlaczego na ośle? No bo jest różnica. Koń jest do wojny. Jest zwierzęciem wojny. Podczas gdy osioł jest zwierzęciem pokoju, jest zwierzęciem do pracy. Tutaj widzimy w połowie drogi Adoniasz, konie, Absalom, konie, druga Samuelowa 15:1, konie. Podczas gdy król Dawid, mulica, ale wsadźcie go na moją mulicę, czyli oczywiście to jest znak, to jest mój następca. Tam namaści go Sadok, kapłan, i Natan, prorok, na króla nad Izraelem. Potem każcie zadąć wrogi i zawołajcie, niech żyje król Salomon. Słuchajcie, mówiliśmy o królu impotentnym, królu, który nie zna, który nie wiedział, mówiąc po polsku czysto, nie wiedział Abiszak, który nie wiedział wielu rzeczy, które się wokół niego dzieją jednocześnie. Zobaczcie, co się dzieje. Kiedy ten król usłyszał dźwięk głosu proroka, jaka jest reakcja? Ale to już wiemy. Dlatego, że dzisiaj wyznawaliśmy grzechy nasze jego słowami. Jaka jest reakcja? Reakcja jest momentalna. Co więcej, widzimy, że w tym starcu impotentnym, który się bardzo zestarzał, widzimy nowe zdroje energii. Kiedy przychodzi do rzeczy ważnych, kiedy przychodzi do rzeczy najważniejszej, czyli mojego oddania mojemu Panu, żadne ograniczenia tego typu, żadne drobnostki, jak to, że nie mam żadnych sił, nie staną mi na przeszkodzie. I zobaczcie, jak naprawdę kończy się ta opowieść. 39 werset. Potem wziął Sadok, kapłan, róg z olejem z namiotu i namaścił Salomona, po czym zadelił wróg, a cały lud zbrojny zawołał, niech żyje król Salomon. I teraz zobaczcie 40 werset. I pociągnął za nim cały lud zbrojny, grając przy tym na fletach i wykrzykując tak radośnie, tutaj zobaczcie, co jest powiedziane, iż nieledwie ziemia pękła od ich krzyków. I dokładnie takie jest wyrażenie. Ziemia pękła, co od razu wydaje się, gdzie ziemia pękła, kiedy przychodzi namaszczony przez Boga, Mesjasz. Gdzie ziemia pękła? Oczywiście Góra Oliwna, Księga Zachariasza. Wydaje się, że pewnie jest jakieś połączenie z tym urywkiem, bo oto Salomon, którego potomkiem będzie Mesjasz, oto Salomon rozpoczyna królowanie. Jak wiemy, Boża obietnica była taka, że nigdy nie zabraknie potomka na tronie, tak Bóg obiecał Dawidowi. Teraz ten oto rozpoczyna panowanie, wszyscy grają, lud zbrojny gra na fletach i wykrzykuje radośnie, iż nieledwie ziemia pękła od ich okrzyków. Słuchajcie, tak jak ten urywek, czy ta księga zaczyna się od słabego Dawida, Dawida, który jest grzeszny, Dawida, który popełnia wiele grzechów, tak zwróćcie uwagę, że cała opowieść kończy się na czymś zupełnie odwrotnym. Dawida, który jak tylko słyszy słowo prorockie, momentalnie reaguje i nabiera mocy, momentalnie odpowiada z pełną mocą. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Rozumiemy, że i przed nami stoi dokładnie taki test. Test, jak my odpowiemy na słowo prorocze, czyli nasze serce, tak jak serce Dawida, będzie miękkie, że i my nabierzemy siły, nabierzemy odwagi, aby czynić Twoją wolę, wypełnić Twoją wolę, pomimo słabości, które nas trapią. Prosimy o Boże, abyśmy pomimo, że Ty jesteś łaskawy, pomimo, że Ty, Boże, jesteś pełny miłosierdzia, prosimy, abyśmy nie tracili tego czasu, który Ty nam dajesz. Abyśmy zcięli baobaby, które są w naszym życiu. Prosimy o siły, o odwagę, o determinację. Prosimy, abyśmy my nie zostawili tych świątynek wyżynnych w naszym życiu. Dziękujemy Ci jeszcze raz, dziękujemy Ci za zachętę. Składamy siebie w Twoje dłonie. Amen.
Amen. Thank you.